Rozdział 22. Insygnia śmierci. Harry upadł bez tchu na trawę i natychmiast się podniósł. Wylądowali o zmierzchu na skraju jakiegoś pola. Hermiona już biegała wokół nich, machając różdżką. Protego totalum, salvio hexia! Ten cholerny stary kapuś, wydyszał Ron, wyłaniając się spod peleryny niewidki i rzucając ją Harremu. Hermiono, jesteś wielka, naprawdę jesteś wielka! Nie mogę uwierzyć, że wyszliśmy z tego cało! Kawę i nimicium. A nie mówiłam, że to róg buchorożca? Nie ostrzegałam go? No i jego dom wyleciał w powietrze. I bardzo dobrze, powiedział Ron, oglądając swoje podarte dżinsy i rozcięcia na nogach. Jak myślicie, co z nim zrobią? Och, mam nadzieję, że go nie zabiją, jęknęła Hermiona. Właśnie dlatego chciałam, żeby śmierciożercy zobaczyli Harry'ego, zanim deportowaliśmy się. Żeby wiedzieli, że Xenophilius nie kłamał. — Ale dlaczego kazałaś mi się ukryć? — zapytał Ron. — Bo ty wciąż leżysz w łóżku chory na groszopryszczkę. Porwali Lunę, bo jej ojciec popierał Harry'ego. Co by się stało z twoją rodziną, gdyby się dowiedzieli, że jesteś z nim? — A co z twoimi rodzicami? Są w Australii, powinni być bezpieczni. O niczym nie wiedzą. — Jesteś wielka — powtórzył Ron, patrząc na nią z podziwem. — Tak, jesteś naprawdę wielka, Hermiono — zgodził się z nim. Im gorliwie Harry. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Rozpromieniła się, ale natychmiast spoważniała. Ale co z Luną? No, cóż, no, jeśli mówili prawdę i ona wciąż żyje, zaczął Ron. Nie mów tak, nie mów tak, pisnęła Hermiona. Ona musi żyć, musi. To chyba jest w Azkabanie, dokończył Ron. Ale czy przeżyje? Wielu tego nie przeżyło. Przeżyje, powiedział Harry. Nie był w stanie dopuścić do siebie innej myśli. Jest twarda, o wiele twardsza niż ci się wydaje. Pewnie opowiada współwięźniom o gnębi w tryskach i narglach. Mam nadzieję, że się nie mylisz, mruknęła Hermiona, ocierając oczy. Bardzo by mi było żal Xenophiliusa, gdyby... Rozstawili namiot i schowali się do środka. Ron przygotował herbatę. Po tej dramatycznej ucieczce zimne, zatęchłe wnętrze namiotu wydało im się bezpieczne, znajome i przyjazne. — Ach, po co myśmy tam leźli? — jęknęła Hermiona po kilku minutach milczenia. — Harry, miałeś rację. Miałeś rację, to była powtórka z Doliny Godricka. Kompletne zmarnowanie czasu. Insygnia śmierci. Co za bzdury, chociaż... Zaraz, on to mógł wszystko wymyślić. Nie uważacie? Pewnie sam nie wierzy w te insygnia, po prostu chciał nas zagadać, czekając na śmierciożerców. Nie sądzę, rzekł Ron. Cholernie trudno wymyślać takie rzeczy, kiedy coś ci grozi. Odkryłem to, kiedy napadli mnie ci szmalcownicy. Łatwiej było udać Stana, bo coś o nim wiedziałem, niż wymyślić jakąś zupełnie nową osobę. A stary Lowgood był pod wielką presją, starając się nas zatrzymać. Myślę, że powiedział nam prawdę, a w każdym razie to, co uważał za prawdę, żeby zyskać na czasie. — Ale czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? — westchnęła Hermiona. — Nawet jeśli nie zmyślał, to podobnych bzdur nie słyszałam w całym swoim życiu. — Chwileczkę — powiedział Ron. — Komnata tajemnic też nam się wydawała tylko legendą, prawda? — Ale Ron, przecież te insygnia śmierci nie mogą istnieć. — Wciąż to powtarzasz, a jednak jedno z nich istnieje — zauważył Ron. — Peleryna niewidka Harry'ego. — Opowieść o trzech braciach to bajka — oświadczyła stanowczo Hermiona. — Bajka o strachu, jaki w ludziach budzi śmierć. Gdyby przeżycie było takie proste jak schowanie się pod pelerynę niewidkę, to już dawno mielibyśmy wszystko, czego byśmy sobie zażyczyli. — No, nie wiem... — A gdybyśmy mieli tę czarną różdżkę? — zapytał Harry, obracając w palcach oporną różdżkę z tarniny. — Nie ma żadnej czarnej różdżki, ale sama mówiłaś, że było mnóstwo różdżek. Berło śmierci i te różne inne. — No dobrze, Więc wierz sobie w tę czarną różdżkę, ale co z kamieniem wskrzeszenia? Zapytała ironicznym tonem, kreśląc palcem w powietrzu cudzysłowy. Żadne czary nie mogą wskrzesić umarłego. A kiedy moja różdżka połączyła się z różdżką sama wiesz kogo, pojawili się moi rodzice. Cedrik, ale przecież oni naprawdę nie ożyli. Takie blade widma czy imitacje nie są tym samym, co naprawdę żywe osoby. Ale ta dziewczyna z bajki też tak naprawdę nie wróciła do świata śmiertelników, prawda? Ta bajka mówi, że od kiedy człowiek umrze, należy do świata zmarłych. A jednak ten drugi brat ją widział, rozmawiał z nią. Hermiona zmarszczyła lekko czoło, ale w jej twarzy Harry dostrzegł jeszcze coś prócz namysłu, coś trudniejszego do określenia. A potem, gdy spojrzał na Rona, zrozumiał, że to był strach. Przestraszył ją tym opowiadaniem. A ten Peverell, który jest pochowany w Dolinie Godrika, powiedział pośpiesznie, starając się nadać swojemu głosowi ton trzeźwego rozsądku, wiesz coś o nim? Nie. Nie, odpowiedziała i widać było, że z ulgą przyjęła zmianę tematu. Po prostu sprawdziłam to nazwisko po tym, jak spostrzegłam na nagrobku ten znak. Jestem pewna, że gdyby był kimś sławnym albo gdyby dokonał czegoś ważnego, wspomniano by o nim w którejś z naszych książek. Nazwisko Peverell znalazłam tylko w jednej książce, w Szlachectwie Naturalnym, czyli Genealogii Prawdziwych Czarodziejów. Pożyczyłam ją od Stworka, dodała Boron uniósł brwi. Są tam wymienione rody czarodziejów czystej krwi, które w linii męskiej już wygasły. Ród Peverellów należy do tych, które wygasły najwcześniej. Wygasły w linii męskiej? Powtórzył Ron. To oznacza, że takie nazwisko już nie występuje, a w przypadku Peverellów nie występuje od stuleci. Ale mogą mieć potomków, tylko że noszą teraz inne nazwisko. I nagle Harry doznał olśnienia. Uświadomił sobie skojarzenie, jakie mu przyszło do głowy na dźwięk tego nazwiska, wspomnienie brudnego, starego mężczyzny, wymachującego brzydkim pierścieniem przed nosem urzędnika ministerstwa. — Marvolo Gaunt! — krzyknął. — Że co? — zawołali jednocześnie Ron i Hermiona. — Marvolo Gaunt! Dziadek, sami wiecie kogo, w Myśl Otsiewni, z Dumbledorem, Marvolo Gaunt powiedział, że jest potomkiem Peverellów. Ron i Hermiona wytrzeszczyli oczy. Ten pierścień, ten, który stał się Horcruxem, Marvolo Gaunt powiedział, że jest na nim herb Peverellów. Widziałem, jak wymachiwał nim przed nosem tego gościa z ministerstwa. Herb Peverellów? Zapytała Hermiona. Zobaczyłeś, jak wyglądał? Raczej nie, odrzekł Harry, usiłując sobie przypomnieć. Jakieś kreski, jakieś wyżłobienia. Z bliska widziałem go tylko raz, kiedy już był potrzaskany. Hermiona nagle otworzyła szeroko oczy, jakby coś do niej dotarło. Ron patrzył ze zdumieniem to na nią, to na Harry'ego. — Kurczę, myślicie, że to był znowu ten znak? Znak insygniów śmierci? A dlaczego nie? Harry'ego ogarnęło podniecenie. Marvolo Gaunt był starym łajdakiem, który żył jak zwierzę, ale miał bzika na punkcie swojego pochodzenia. Jeśli ten pierścień przez całe stulecia przechodził z pokolenia na pokolenie, mógł nawet nie wiedzieć, co naprawdę oznacza ten symbol. W jego domu nie było żadnych książek i możecie mi wierzyć. To nie był typ faceta, który czyta dzieciom bajki na dobranoc. Uwielbiał myśleć, że te kreski wyryte na kamieniu pierścienia to herb, bo świadczyłyby o jego pochodzeniu ze starego rodu czarodziejów czystej krwi, a to dla niego naprawdę wiele znaczyło. Tak, to wszystko brzmi bardzo interesująco, powiedziała ostrożnie Hermiona, ale Harry, jeśli myślisz to, co ja myślę, że ty myślisz, a dlaczego nie? Powtórzył Harry, dlaczego nie? To był kamień, prawda? Spojrzał na Rona, szukając jego poparcia. A jeśli to był kamień wskrzeszenia? Ronowi szczęka opadła. Kurczę, ale czy on by wciąż działał, jeśli Dumbledore go roztrzaskał? Działał? Działał? Ron, on nigdy nie działał. Nie ma czegoś takiego jak kamień wskrzeszenia. Hermiona zerwała się na nogi. Była naprawdę wściekła. Harry, próbujesz wszystko dopasować do tej bajki o insygniach. Ja próbuję wszystko dopasować? Powtórzył. Hermiono, to wszystko pasuje samo. Wiem, że na tym kamieniu był znak insygniów śmierci. Gaunt powiedział, że to pierścień Peverellów. Przed minutą powiedziałeś nam, że nie widziałeś dokładnie, co było na kamieniu. A jak myślisz, gdzie jest teraz ten pierścień? Zapytał Harry'ego Ron. Co z nim zrobił Dumbledore, kiedy go roztrzaskał? Ale wyobraźnia Harry'ego pędziła już jak szalona, wyprzedzając daleko wyobraźnię Rona i Hermiony. Trzy przedmioty, trzy insygnia, które jeśli się połączy, uczynią z właściciela pana śmierci, pana mistrza, zdobywcę, pogromcę, a ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony, będzie śmierć. I ujrzał siebie, właściciela insygniów śmierci stojącego przed Voldemortem, którego horcruxy już się nie liczyły. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Czyżby to była odpowiedź? Insygnia przeciwko horcruxom? Czy to miał być sposób na uzyskanie pewności, że to on będzie tym, który zwycięży? Czy gdyby został panem insygniów śmierci, to byłby całkowicie bezpieczny? Harry! Ale on już prawie nie słyszał Hermiony, tylko wyciągnął pelerynę niewidkę i przesuwał między palcami zwiewną tkaninę, lekką jak powietrze. Już 7 lat przebywał w świecie czarodziejów, ale nigdy drugiej takiej nie widział. Peleryna pasowała idealnie do opisu Xenophiliusa. Peleryna, która naprawdę i rzeczywiście czyni tego, kto ją nosi, całkowicie niewidzialnym i nie podlega zgubnym wpływom czasu, dając właścicielowi stałe i nieprzenikalne ukrycie, bez względu na to, jakie zaklęcia na nią się rzuci. A potem aż mu dech zaparło, kiedy sobie przypomniał. Dumbledore miał moją pelerynę niewidkę tej nocy, kiedy zginęli moi rodzice. Głos miał roztrzęsiony i czuł wypieki na twarzy, ale nie dbał o to. Moja mama napisała Siriusowi, że Dumbledore ją pożyczył. Właśnie dlatego chciał ją zbadać, bo myślał, że to trzecie insygnium. Ignotus Peverell jest pochowany w Dolinie Kodrika. Miotał się po namiocie, czując się tak, jakby nagle znalazł się w jakimś nowym świecie. To mój przodek. Pochodzę od trzeciego brata. To wszystko trzyma się kupy. Poczuł się uzbrojony w pewność, w swoją wiarę w insygnia, jakby sama myśl, że mógłby je wszystkie posiadać, dawała mu całkowitą ochronę. Ogarnęła go niewymowna radość. Odwrócił się do nich plecami. Harry, odezwała się znowu Hermiona, ale on trzęsącymi się rękami rozwiązywał woreczek na szyi. Przeczytaj to, powiedział wciskając jej w ręce list matki. Przeczytaj, Hermiono, Dumbledore miał pelerynę niewidkę. Do czego innego byłaby mu potrzebna? Nie musiał mieć peleryny niewidki, mógł użyć tak potężnego zaklęcia zwodzącego, że i bez niej byłby całkowicie niewidzialny dla każdego. Coś błyszczącego upadło na podłogę namiotu i potoczyło się pod fotel. Kiedy wyciągał list z woreczka, wypadł znicz. Pochylił się, by go podnieść i wówczas doznał nowego olśnienia, tak porażającego, że krzyknął – jest tutaj! Pozostawił mi pierścień! Jest w tym zniczu! Myślisz, że nie mógł zrozumieć, dlaczego Ron patrzy na niego z takim zdumieniem. To było przecież takie oczywiste. Wszystko do siebie pasowało, wszystko. Jego peleryna niewidka była trzecim insygnium. Teraz musi tylko odkryć, jak otworzyć znicz i będzie miał drugi, a wówczas trzeba będzie tylko odnaleźć pierwsze insygnium, czarną różdżkę. A wtedy... I nagle, jakby na oświetloną scenę opadła kurtyna, w jednej chwili opadło z niego radosne podniecenie. Zblakły szaleńcze nadzieje, opuściło go poczucie bezbrzeżnego szczęścia. Stał samotnie w ciemności. Czar prysł. Tego właśnie szuka. Zmiana w jego głosie sprawiła, że Ron i Hermiona spojrzeli na niego z jeszcze większym strachem. Sami wiecie, kto szuka czarnej różdżki. Odwrócił się, żeby nie patrzeć na ich twarze, ściągnięte niedowierzaniem. Wiedział, że to prawda. To wszystko wyjaśniało. Voldemort nie szukał nowej różdżki, szukał starej, zaiste bardzo starej. Podszedł do wyjścia z namiotu, zapominając o Ronie i Hermionie, spojrzał w ciemność nocy, myśląc. Voldemort wychowywał się w mugolskim sierocińcu. Nikt nie mógł mu czytać baśni Barda Bidla, kiedy był dzieckiem, podobnie jak nikt nie czytał ich haremu w domu Dursleyów. Niewielu czarodziejów wierzy w insygnia śmierci. Czy Voldemort rzeczywiście mógł o nich wiedzieć? Patrzył w ciemność. Gdyby Voldemort wiedział o insygniach śmierci, na pewno by ich szukał, zrobiłby wszystko, by je mieć. Trzy przedmioty, które czynią właściciela panem śmierci. Gdyby wiedział o istnieniu insygniów śmierci, nie byłyby mu potrzebne horcruxy. Zresztą czy już sam fakt, że miał w ręku jedno z insygniów i zamienił je w horcruxa, nie świadczy o tym, iż nie znał tej ostatniej wielkiej tajemnicy świata czarodziejów? To by oznaczało, że Voldemort szuka czarnej różdżki, nie zdając sobie sprawy z jej pełnej mocy, nie wiedząc, że jest jednym z trzech. Bo ta różdżka była insygnium, którego nie można było ukryć, którego istnienie było dobrze znane. Karty historii świata czarodziejów poznaczone są krwawym śladem czarnej różdżki. Patrzył na zachmurzone niebo. Przez białą twarz księżyca przepływały szare i srebrne smugi. W głowie mu się kręciło od odkryć, których dokonał. Wrócił do namiotu. Doznał wstrząsu, widząc, że Ron i Hermiona stoją dokładnie w tym samym miejscu, w którym stali, gdy od nich odszedł. Hermiona wciąż trzymała list Lili. Ron z trochę wystraszoną miną stał tuż obok niej. Czyżby nie zdawali sobie sprawy z tego, jak daleko zawędrowali w ciągu ostatnich kilkunastu minut? To jest to, powiedział, próbując ich wciągnąć w krąg blasku swojej własnej zdumiewającej pewności. To wszystko wyjaśnia. Insygnia śmierci naprawdę istnieją. Mam jeden, może dwa, uniósł rękę ze zniczem, a sami wiecie, kto poluje na trzeci, ale nie zdaje sobie sprawy. Myśli, że to po prostu różdżka o bardzo silnej mocy. Harry, powiedziała Hermiona, podchodząc do niego i oddając mu list Lili, przykro mi, ale myślę, że źle to zrozumiałeś. Wszystko źle zrozumiałeś. Czy ty tego nie widzisz? Wszystko do siebie pasuje. Nie, 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 nie pasuje. Nic tutaj nie pasuje, Harry. Ciebie po prostu poniosło. Proszę cię, dodała szybko, widząc, że zamierza coś powiedzieć. Proszę cię, odpowiedz mi na jedno pytanie. Gdyby insygnia śmierci naprawdę istniały i gdyby Dumbledore o nich wiedział, gdyby wiedział, że osoba, która je zgromadzi, będzie panem śmierci, to dlaczego ci o tym nie powiedział? Dlaczego? Miał na to gotową odpowiedź. Przecież sama to powiedziałaś, Hermiono. Trzeba je samemu odkryć. To poszukiwanie. Ja tak powiedziałam tylko dlatego, żeby cię namówić do odwiedzenia domu Lowgoodów, krzyknęła ze złością Hermiona. Wcale w to nie wierzyłam. Harry puścił to mimo uszu. Dumbledore zwykle chciał, żebym sam coś odkrył. Chciał mnie wypróbować. Chciał, żebym nauczył się podejmować ryzyko. To bardzo w jego stylu. Harry, to nie jest jakaś gra, to nie jest ćwiczenie charakteru, to jest życie. A Dumbledore postawił przed tobą bardzo wyraźne zadanie. Masz odnaleźć i zniszczyć horcruxy. Ten symbol to ślepa uliczka. Zapomnij o insygniach śmierci. Nie możemy się rozpraszać. Harry prawie jej nie słuchał. Obracał znicz w rękach, jakby się spodziewał, że sam się otworzy, ukaże ukryty wewnątrz kamień wskrzeszenia i udowodni Hermionie, że insygnia śmierci naprawdę istnieją. Zwróciła się o pomoc do Rona. Ale ty chyba w to nie wierzysz, co? Harry spojrzał na niego. Ron się zawahał. Nie wiem, to znaczy... Sporo klocków do siebie pasuje, ale jak spojrzeć na całość... Wziął głęboki oddech. Myślę, Harry, że powinniśmy pozbyć się tych horcruxów. Tak nam powiedział Dumbledore. Może powinniśmy dać sobie spokój z tymi insygniami. Dzięki, Ron, dzięki, powiedziała Hermiona. Pierwsza trzymam straż. Przeszła obok Harry'ego i usiadła w wejściu do namiotu, kończąc dyskusję. Harry źle spał tej nocy. Wciąż rozmyślał o insygniach śmierci i nie mógł się pozbyć natłoku myśli krążących niespokojnie po głowie. Różdżka, kamień i peleryna. Gdyby zdobył wszystkie trzy... Otwieram się na sam koniec, ale co ma oznaczać ten koniec? Dlaczego nie może mieć teraz tego kamienia? Gdyby go miał, mógłby zapytać o to wszystko Dumbledora. I mamrotał w ciemności do znicza różne słowa, próbował wszystkiego, nawet mowy wężów, ale złota piłeczka nie chciała się otworzyć. I ta różdżka, czarna różdżka, gdzie jest ukryta? Gdzie jej teraz szuka Voldemort? Zapragnął, by nagle rozbolała go blizna. Chciał poznać jego myśli, bo po raz pierwszy on i Voldemort zjednoczyli się w pragnieniu posiadania tego samego. Hermionie na pewno by się to nie podobało. No tak, ale ona nie wierzy. Ksenofilius miał rację. Ograniczona, ciasny umysł. Ona po prostu boi się tych insygniów śmierci, zwłaszcza kamienia wskrzeszenia. I znowu przycisnął wargi do znicza, całując go, prawie połykając, ale zimny metal nie poddawał się, nie otwierał. Już prawie świtało, gdy przypomniał sobie o Lunie siedzącej samotnie w celi Azkabanu, otoczonej przez dementorów, i nagle poczuł głęboki wstyd. Całkiem o niej zapomniał, pochłonięty rozmyślaniem o tych insygniach. Gdyby tylko można było ją stamtąd uwolnić, ale przy tylu dementorach trudno nawet o tym myśleć. Patronus, no tak, jeszcze nie próbował wyczarować Patronusa tą głogową różdżką. Trzeba spróbować, rano. Gdyby tylko można było zdobyć jakąś lepszą różdżkę... I znowu pochłonęła go wizja czarnej różdżki, niepokonanej, niezwyciężonej. Następnego ranka zwinęli namiot i ruszyli w drogę w strumieniach deszczu. Ulewa towarzyszyła im aż do wybrzeża, gdzie rozbili namiot na noc i trwała przez cały tydzień, gdy błądzili po okolicach, które Harry'ego wprawiały w ponury nastrój. Wciąż myślał tylko o insygniach śmierci. Było tak, jakby rozniecił się w nim płomień, którego ani stanowczy sceptycyzm Hermiony, ani nieustające wątpliwości Rona nie mogły zgasić. A jednak im żywiej rozpalała się w nim tęsknota za insygniami, tym mniejszą odczuwał radość. W duchu oskarżał o to Rona i Hermionę. Ich nieustępliwa obojętność była jak bezlitosny deszcz gaszący w nim ducha, ale ani deszcz, ani ich obojętność nie były w stanie naruszyć jego absolutnej pewności. Wiara w istnienie insygniów śmierci i tęsknota za nimi zżerały go tak, że czuł się całkowicie odizolowany od nich i od ich obsesji na temat horcruxów. Obsesji? Powtórzyła pewnego wieczoru Hermiona, kiedy był na tyle nieostrożny, że użył tego słowa, gdy wytknęła mu brak zainteresowania odnalezieniem brakujących horcruxów. To nie my mamy obsesję, Harry. My tylko chcemy wykonać zadanie, które postawił przed nami Dumbledore. Był jednak odporny na zawoalowany krytycyzm. Dumbledore dał Hermionie książkę, podsuwając im znak insygniów śmierci i opowieść o ich powstaniu, a jemu był o tym przekonany kamień wskrzeszenia, ukryty w złotym zniczu. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Pan śmierci. Dlaczego Ron i Hermiona tego nie rozumieją? A ostatnim wrogiem, który zostanie unicestwiony, jest śmierć, zacytował spokojnie. A ja myślałam, że naszym wrogiem jest sam wiesz kto, warknęła Hermiona i Harry stracił ochotę do dalszej rozmowy. Nawet tajemnica srebrnej łani, o której wciąż rozprawiali Ron i Hermiona, wydawała mu się teraz mniej ważna. Tylko jedno przeszkadzało mu w rozmyślaniu o insygniach. Blizna na czole znowu zaczęła dawać o sobie znać. Oczywiście robił wszystko, by ukryć to przed nimi. Szukał wtedy samotności, ale to, co widział, budziło w nim rozczarowanie. Wizje, które podzielał z Voldemortem, rozmywały się, jakby oglądał je przez źle nastawioną lornetkę. Widział coś, co przypominało czaszkę i jakby jakąś górę, która bardziej była cieniem niż trwałą substancją. Przyzwyczajony do wizji ostrych jak rzeczywistość, niepokoił się tą zmianą. Martwił się, że więź między nim a Voldemortem uległa jakiemuś uszkodzeniu. Więź, która napawała go lękiem, ale którą bez względu na to, co mówił Hermionie, jednak cenił. Wydawało mu się, że owe rozmyte, budzące rozczarowanie wizje mają jakiś związek ze zniszczeniem jego różdżki, jakby to głogowa różdżka była winna, że nie mógł już swobodnie zaglądać do świadomości Voldemorta. Tygodnie mijały powoli i choć owe niepokojące doświadczenia wewnętrzne tak go absorbowały, nie mógł nie zauważyć, że Ron przejmuje inicjatywę. Może dlatego, że bardzo chciał się wykazać po zawodzie, jaki im sprawił, odchodząc od nich, a może dlatego, że apatia Harego obudziła w nim uśpione zdolności przywódcze. W każdym razie teraz on był tym, który dodawał im dwojgu otuchy i zachęcał do działania. Zostały trzy horkruksy, powtarzał. Musimy opracować jakiś plan działania. Do roboty! Co mogliśmy pominąć? Przejdźmy wszystko jeszcze raz. Sierociniec, ulica Pokątna, Hogwart, dom Ridleyów, sklep Borgina i Burksa, Albania, każde miejsce, w którym Tom Riddle kiedykolwiek był, mieszkał, pracował, albo w którym kogoś zamordował, Ron i Hermiona wałkowali, omawiali, roztrząsali, a Harry włączał się do rozmowy tylko wtedy, gdy Hermiona zaczynała go dręczyć. Wolałby siedzieć w samotności i milczeć, próbując odczytać myśli Voldemorta, dowiedzieć się czegoś więcej o czarnej różdżce, ale Ron wciąż się upierał, żeby odwiedzić jakieś kolejne zupełnie nieprawdopodobne miejsce. A Harry dobrze wiedział, że Ron robi to tylko po to, żeby robić cokolwiek. Nigdy nie wiadomo, powtarzał jak refren. Upper Fledgley to wioska czarodziejów, może tam kiedyś zamieszkiwał. Zajrzyjmy tam! Podczas tych częstych wypadów do miejsc, w których żyli czarodzieje, od czasu do czasu widywali szmalcowników. Niektórzy z nich całkiem przypominają śmierciożerców, powiedział Ron. Ci, którzy mnie złapali, byli raczej żałośni, ale Bill mówił, że są wśród nich naprawdę groźne typy. W Potterwarcie powiedzieli, w czym? Zdziwił się Harry. W Potterwarcie, no co, nie powiedziałem ci, że ta stacja tak się nazywa? Wciąż próbuję ją złapać. To jedyna stacja, która mówi prawdę o tym, co się dzieje. Inne są po stronie sam wiesz kogo. Wszystkie, prócz Potterwarty. Naprawdę bardzo bym chciał, żebyś ich posłuchał, tylko że dostrojenie się nie jest takie łatwe. Ron co wieczór wystukiwał różdżką na swoim radiu najróżniejsze rytmy, co powodowało przesuwanie się skali. Od czasu do czasu rozbrzmiewały różne stacje. Raz usłyszeli fragment porady, jak leczyć smoczą ospę, innym razem kilka taktów przeboju kociołek pełen gorącej, mocnej miłości. Stukając w radio, Ron próbował znaleźć poprawne hasło, mrucząc pod nosem najróżniejsze słowa. Zwykle ma to coś wspólnego z zakonem. Bill to miał dryg do odgadywania tych haseł. Zobaczycie, w końcu mi się uda! Ale szczęście dopisało mu dopiero na początku marca. Harry siedział w wejściu do namiotu, trzymając straż. Wpatrywał się właśnie w kilka szafirków, które przebiły się przez zmarzniętą ziemię, kiedy usłyszał podekscytowany głos Rona. — Mam! Mam! Hasło to Albius! Przyjdź tu, Harry! Wyrwany po raz pierwszy od wielu dni z rozmyślań o insygniach śmierci, Harry szybko wszedł do namiotu, gdzie zastał Rona i Hermionę klęczących przy małym radioodbiorniku. Hermiona, która dla zabicia czasu polerowała miecz Gryffindora, wpatrywała się z otwartymi ustami w drewnianą skrzyneczkę, z której wydobywał się tak dobrze im znany głos. Bardzo przepraszamy za czasową nieobecność na antenie, spowodowaną wieloma wizytami złożonymi w naszej okolicy przez tych czarujących śmierciożerców. To przecież Lee Jordan, powiedziała Hermiona. Wiem, odrzekł Ron, promieniejąc uciechą. Ale super, co? Teraz znaleźliśmy sobie inne bezpieczne miejsce, mówił Lee, i miło mi państwa poinformować, że są dziś ze mną dwaj z naszych starych współpracowników. Dobry wieczór, chłopaki. Cześć, siemasz, Potok.
Potok to Lee, wyjaśnił im Ron. Wszyscy mają ksywki, ale zwykle łatwo zgadnąć. Cicho, przerwała mu Hermiona.
Ale zanim usłyszymy króla i Romulusa, ciągnął Lee, podam kilka smutnych informacji, o których nie raczono wspomnieć w wiadomościach czarodziejskiej rozgłośni radiowej i w proroku codziennym. Z wielkim żalem informujemy naszych radiosłuchaczy o zamordowaniu Teda Tonksa i Dirka Criswella. Harry poczuł, że coś przewraca. Wraca mu się w żołądku. Wszyscy troje spojrzeli na siebie z przerażeniem. Zabito również goblina o imieniu Gornak. Uważa się, że mugolak Dean Thomas i drugi goblin wędrujący z Tonksem, Criswellem i Gornakiem zdołali uciec. Jeśli Dean mnie słucha, albo jeśli ktoś wie, gdzie on teraz przebywa, przekazuję mu, że jego rodzice i siostry rozpaczliwie oczekują jakiejś wiadomości od niego. Tymczasem w pewnym domu, w Gadli, znaleziono 5 trupów mugolskiej rodziny. Źródła mugolskie uważają, że ich śmierć była skutkiem wybuchu gazu, ale członkowie zakonu Feniksa poinformowali mnie, że to było mordercze zaklęcie. Jest to jeszcze jeden dowód na to, gdyby dla kogoś nie było to już oczywiste, że mordowanie Mugoli stało się pod rządami nowego reżimu czymś w rodzaju sportu. No i wreszcie musimy z żalem poinformować naszych słuchaczy, że w Dolinie Godrika odkryto zwłoki Batildy Bagshot. Wszystko wskazuje na to, że zmarła kilka miesięcy temu. Zakon Feniksa twierdzi, że na jej ciele są widoczne ślady po czarnoksięskich zaklęciach. Drodzy słuchacze, pragnę teraz poprosić was, byśmy wspólnie uczcili minutą ciszy Teda Tonksa, Dirka Criswella, Batildę Bagshot i owych bezimiennych mugoli zamordowanych przez śmierciożerców. Zapadła cisza. Harry, Ron i Hermiona też milczeli. Harry'ego zżerała ciekawość, co jeszcze usłyszy, a równocześnie bał się tego. Po raz pierwszy od dawna poczuł silną więź ze światem zewnętrznym. Dziękuję. Odezwał się głos Lee Jordana. A teraz poprosimy naszego stałego współpracownika, króla, o komentarz na temat wpływu nowego prawa świata czarodziejów na życie Mugoli. Dzięki, Potok, zabrzmiał znajomy, głęboki, wyważony, budzący otuchę głos.
Kingsley, krzyknął Ron. Wiemy, uciszyła go Hermiona.
Mugole nadal nie wiedzą, co jest przyczyną nieszczęść, które coraz częściej ich spotykają. Wciąż jednak dowiadujemy się o czarodziejach i czarownicach, którzy z narażeniem życia próbują chronić swoich mugolskich przyjaciół i sąsiadów, często nie zdających sobie z tego sprawy. Chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy, by ich naśladowali, na przykład rzucając jakieś zaklęcie ochronne na domy mugoli w sąsiedztwie. Takie proste środki zaradcze mogą uratować życie wielu z nich. A co byś, królu, powiedział tym słuchaczom, którzy mówią, że w tych niebezpiecznych czasach trzeba się trzymać zasady przede wszystkim czarodzieje? Zapytał Lee. Powiedziałbym, że zasadę przede wszystkim czarodzieje dzieli tylko jeden krok od hasła przede wszystkim czysta krew. A stąd już blisko do śmierciożerców. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Prawda. Każde ludzkie życie ma taką samą wartość. Każde należy chronić. Znakomicie to ująłeś, królu. Będę na ciebie głosował, jeśli kiedyś wszyscy wyjdziemy z tego bagna i przystąpimy do wyborów nowego ministra magii. A teraz nasz stały kącik kumple Pottera. Oto nasz dzisiejszy gość, Romulus. Dzięki, Potok! – odezwał się jeszcze jeden znajomy głos. Ron już otwierał usta, gdy Hermiona uprzedziła go szeptem.
– Wiemy, że to Lupin!
– Romulusie, czy i tym razem zapewnisz nas, jak zawsze, gdy występujesz w naszym programie, że Harry Potter wciąż żyje?
– Oczywiście! – Oczywiście! – odrzekł stanowczo Lupin. – Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jego śmierć byłaby natychmiast nagłośniona przez śmierciożerców, bo stanowiłaby straszliwy cios dla wszystkich, którzy sprzeciwiają się nowemu reżimowi. Chłopiec, który przeżył, pozostaje symbolem wszystkiego, o co walczymy. Triumfu dobra nad złem, potęgi niewinności, wytrwania w oporze.
W Harrym wezbrała mieszanina wdzięczności i wstydu. A więc Lupin wybaczył mu te wszystkie okropne rzeczy, które usłyszał od niego, kiedy ostatnim razem się spotkali. A co byś powiedział Harremu, Romulusie, gdybyś wiedział, że słucha nas teraz?
Powiedziałbym mu, że wszyscy jesteśmy z nim, odrzekł Lupin, a potem lekko się zawahał. I powiedziałbym mu, żeby zaufał swojemu instynktowi, który prawie nigdy go nie zawiódł.
Harry spojrzał na Hermionę. Jej oczy były pełne łez. Prawie nigdy, powtórzyła.
Ojej, no nie mówiłem wam, odezwał się nagle Ron. Bill powiedział mi, że Lupin znowu jest Stonks, a ona robi się coraz grubsza.
A najświeższe wiadomości o tych, którzy ucierpieli z powodu popierania Harry'ego Pottera? Zapytał Lee.
No cóż, jak zapewne nasi słuchacze wiedzą, aresztowano już i uwięziono kilkunastu z tych, którzy bardziej odważnie wyrażali swoje poparcie dla Harry'ego. Ostatnio spotkało to Xenophiliusa Lowgooda, wydawcę Żonglera. A przynajmniej wciąż żyje, mruknął Ron. Przed paroma godzinami dowiedzieliśmy się również, że Rubeus Hagrid wszystkim trojgu wyrwał się z ust zduszony okrzyk, także o mały włos nie dosłyszeliby reszty zdania. Znany gajowy Hogwartu ledwo uniknął aresztowania w swojej chatce, gdzie podobno urządził huczne przyjęcie pod hasłem popieramy Harry'ego Pottera. Sądzimy, że Hagrid gdzieś się ukrywa.
Przypuszczam, że kiedy się ucieka przed śmierciożercami, pomaga fakt posiadania brata, który mierzy 16 stóp, co? Zapytał Lee.
Na pewno nie zaszkodzi, zgodził się z powagą Lupin. Niech mi tylko będzie wolno dodać, że wychwalając tutaj na falach Potterwarty odwagę Hagrida, zwracamy się jednak z gorącym apelem do najbardziej zagorzałych zwolenników Harry'ego, by Hagrida nie naśladowali. Przyjęcia pod hasłem popieramy Harry'ego Pottera nie są przejawem zdrowego rozsądku w obecnym klimacie.
Masz świętą rację, Romulusie, powiedział Lee. Radzimy wam więc, drodzy słuchacze, abyście okazywali swoje poparcie człowiekowi z blizną w kształcie błyskawicy na czole, słuchając Potterwarty. A teraz przechodzimy do wiadomości o czarodzieju, który wciąż pozostaje równie nieuchwytny jak Harry Potter. Nazywamy go tutaj głównym śmierciożercą. Żeby zapoznać was z niektórymi bardziej zwariowanymi pogłoskami na jego temat, pragnę wam przedstawić naszego nowego korespondenta Gryzonia.
Gryzonia? Rozległ się jeszcze jeden znajomy głos, a Harry, Ron i Hermiona krzyknęli razem: Fred! Nie! Nie, czy to nie George? To chyba jednak Fred, powiedział Ron, pochylając się nad radioodbiornikiem, podczas gdy któryś z bliźniaków mówił: Nie jestem żaden gryzoń, przecież ci powiedziałem, że chcę być Gladiusem.
Och, no dobra. Gladiusie, możesz nas poinformować o różnych pogłoskach na temat głównego śmierciożercy? Tak, mogę, odrzekł Fred. Jak nasi słuchacze zapewne wiedzą, jeśli nie ukrywają się teraz na dnie sadzawki w swoim ogrodzie albo w innym podobnym miejscu, taktyka sami wiecie kogo, polegająca na pozostaniu w cieniu, tworzy milutką atmosferę paniki.
ale wystarczy stuknąć się dobrze w głowę, by dojść do wniosku, że gdyby te wszystkie doniesienia o pojawieniu się sami wiecie kogo w różnych miejscach były prawdziwe, no to mielibyśmy do czynienia z przynajmniej 19 wcieleniami sami wiecie kogo krążącymi po kraju.
Co oczywiście bardzo mu odpowiada, wtrącił Kingsley, roztaczanie wokół siebie atmosfery tajemnicy jest skuteczniejszym środkiem siania paniki niż ujawnianie się.
Zgadzam się, rzekł Fred. No więc ludzie, weźcie na wstrzymanie i uspokójcie się trochę. Jest źle, więc po co jeszcze gnębić się nawzajem takimi wymysłami? Na przykład najnowszą pogłoską, że sami wiecie kto potrafi zabić samym spojrzeniem. Tak zabija bazyliszek, drodzy słuchacze. Zalecam prosty tekst. Sprawdźcie, czy to coś, co łypie na was ślepiami, ma nogi. Jeśli ma, możecie śmiało spojrzeć mu w te ślepia, chociaż jeśli to będzie naprawdę sami wiecie kto, to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobicie w życiu.
Po raz pierwszy od wielu tygodni Harry wybuchnął śmiechem. Poczuł miłe rozluźnienie.
A pogłoski o tym, że widziano go za granicą? Zapytał Lee. No ludzie, kto by nie chciał trochę odsapnąć po takiej ciężkiej robocie, jaką on odwalił? Chodzi o to, żebyście nie dali się uwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa, myśląc, że go nie ma w kraju. Może jest, a może go nie ma, ale pozostaje faktem, że potrafi się poruszać szybciej niż Severus Snape, gdy mu się zagrozi szamponem, więc nie liczcie na to, że zabawi gdzieś dłużej, gdy wy planujecie coś ryzykownego. Nigdy nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale teraz muszę. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Dziękujemy ci bardzo za te mądre słowa, Gladiusie, powiedział Lee. Drodzy słuchacze, na tym kończymy naszą kolejną Potter Wartę. Nie wiemy, kiedy będziemy mogli znowu nadawać, ale możecie być pewni, że jeszcze nas usłyszycie. Nasze następne hasło to Szalonooki. Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Nie traćcie wiary. Dobranoc.
Gałka strojenia sama się obróciła i lampka pod szybką skali zgasła. Harry, Ron i Hermiona wciąż mieli uśmiechy na twarzy. Znajome, przyjazne głosy podziałały na nich jak balsam. Harry tak już przywykł do odosobnienia, że prawie zapomniał o oporze, jaki inni wciąż stawiali Voldemortowi. Było to jakby obudzenie się z długiego snu.
Dobre, co? Zapytał Ron.
Wspaniałe, odrzekł Harry.
Są naprawdę dzielni, westchnęła Hermiona. Gdyby ich nakryli, no ale przecież przenoszą się z miejsca na miejsce, prawda? Powiedział Ron. Jak my.
A słyszeliście, co powiedział Fred? Zapytał podekscytowany Harry, którego myśli już pognały tam, gdzie krążyły od dawna.
Jest za granicą. Wciąż szuka tej różdżki. Wiedziałem. Harry, daj spokój, Hermiono. Dlaczego jesteś taka uparta? Harry, nie! Voldemort szuka czarnej różdżki. To imię jest tabu, ryknął Ron, zrywając się na nogi, bo za namiotem coś głośno trzasnęło. Mówiłem ci, Harry, mówiłem, że nie można go wymawiać. Trzeba natychmiast ponowić zaklęcia ochronne. Szybko, właśnie w ten sposób znaleźli...
Urwał, a Harry już wiedział dlaczego. Leżący na stole fałszoskop zaświecił się i zaczął obracać. Usłyszeli zbliżające się głosy, szorstkie podniesione głosy. Ron wyjął z kieszeni wygaszacz i kliknął nim. Lampy w namiocie pogasły.
Wychodzić z podniesionymi rękami!
Dobiegł ich z ciemności ochrypły głos.
Wiemy, że tam jesteście. Mamy tu pół tuzina różdżek. Wszystkie są w was wycelowane i guzik nas obchodzi. Kogo trafimy?